minister Antoni Macierewicz, szef zespołu parlamentarnego badającego katastrofę smoleńską, jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie posłany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Panie ministrze, doczekaliśmy się publikacji raportu Millera. Załoga nie chciała lądować, tylko wykonać próbne podejście. Rosyjscy kontrolerzy podawali błędne informacje załodze Tu-154. Nikt nie naciskał na pilotów, że muszą wylądować, a równocześnie bardzo surowa ocena przygotowania załogi do lotu i warunków panujących w 36. specpułku. Jakie są pana komentarze do raportu Jerzego Millera?
No, bardzo trudno jest ten dokument nazywać raportem. Myślę, że raczej trzeba mówić o opracowaniu, a to dlatego, że skupia ono się na próbie udowodnienia, że niedouczeni polscy piloci, nie znając podstawowych zasad nawigacji, doprowadzili do straszliwej katastrofy. Prawda jest inna. Prawda jest taka, że piloci próbowali ratować ten samolot, ratować prezydenta, ratować delegację w sytuacji, gdy byli stale wprowadzani w błąd, co akurat pan minister Miller na szczęście przyznaje, ale równocześnie próbował podczas tej prezentacji oszukać opinię publiczną, twierdząc, że na lotnisku, na którym nie ma ALS-u, nie można wylądować w automacie. Ale w raporcie, w dokumencie, w opracowaniu na stronie 222 wprost pisze, że to jest możliwe. A więc wykorzystując media elektroniczne, wykorzystując telewizję, która ma nieporównanie większy zasięg, próbował sformułować fałszywą tezę. Podobnie rzecz dotyczy samej ostatecznej katastrofy. Pan Miller próbuje twierdzić, że do ostatniego momentu, do uderzenia w ziemię, wszystkie przyrządy działały, wszystko było okej. W sytuacji, w której wiadomo, że i to z jego własnego materiału, z jego własnego opracowania, z tego, co napisał w załączniku drugim na stronie, w załączniku czwartym na stronie 2.14, że na 2 sekundy przed katastrofą na wysokości, teraz podają także 17 metrów, doszło do wyłączenia wszystkich systemów zasilania energią, że cały system zasilania energią uległ awarii. Niestety nie pisze pan minister dlaczego i nie próbuje zbadać, co się takiego stało na wysokości 17 metrów. Dlatego ten materiał jest skrajnie nierzetelny. On i owszem w niektórych fragmentach oddaje prawdę, ale w swoich konkluzjach obarczających pilotów, w swoich konkluzjach wskazujących na winę polską jest kłamliwy.
Przede wszystkim komisja obarczyła winą pilotów i 36. specpułku. Nie ma tutaj mowy o winnych, ale też nie ma mowy praktycznie o winie, która by zaważyła na katastrofie ze strony organizatorów lotu, jak na przykład kancelaria premiera, choć jest stwierdzenie, że instrukcja HET przez kancelarię nie była wypełniona.
Tych zaniechań, tych przemilczeń ze strony opracowania pana Millera jest nieporównanie więcej. Nie mówi się o odpowiedzialności ministra spraw zagranicznych za to, że nie było nawigatora, że nie było lidera, a przecież urzędnik ministra spraw zagranicznych był podczas podejmowania tych decyzji, żeby wycofać lidera, którego wycofano tylko dlatego, że premier miał nie mieć takiego nawigatora, bo Rosjanie powiedzieli, że może być tylko udostępniony jeden nawigator, którego wcześniej już przyrzeczono prezydentowi, więc wycofano nawigatora z samolotu prezydenckiego, żeby obaj nie mieli, jeżeli nie mógł mieć premier. Za to odpowiedzialność ponosi m.in. minister spraw zagranicznych. Tych zaniechań, jak mówię w materiale pana Millera, jest nieporównanie więcej, ale istotą rzeczy jest próba obarczenia pilotów za coś, za co nie ich należy obarczać, tylko te osoby i te czynniki, które przyczyniły się do awarii systemu odejście, systemu uchod, systemu go around, który nie zadziałał wtedy, kiedy użyli go piloci. To była rzeczywista, tu mieliśmy do czynienia z początkiem tragedii, a jego koniec nastąpił na wysokości 17 metrów nad poziomem pasa lotniska, wtedy, kiedy doszło do zamrożenia wszystkich funkcji elektrycznych samolotów.
Jerzy Miller stwierdził, że komendy kontrolera zwierzy w Smoleńsku były mylące dla załogi Tu-154, ale podkreślił też, że nie był to zamach i że nikt nie ingerował w lot samolotu, dodając, że piloci to nie byli samobójcy, że podjęli decyzję odejścia na drugi krąg.
Rzeczywiście piloci podjęli taką decyzję i nawet robili wszystko, żeby ją wykonać, ale przecież zapomniał pan minister Miller dodać, iż obowiązkiem kontrolerów lotu było nie tylko nie podawać fałszywych informacji, ale także zamknąć to lotnisko, ponieważ po próbie lądowania IA-76 było jasne, że tam wylądować się nie da. Obowiązkiem w takiej sytuacji kontrolerów lotu jest zamknąć lotnisko. No, tego nie zrobili rosyjscy kontrolerzy i niestety pan Miller zapomniał o tym poinformować opinię publiczną.
Panie ministrze, także Jerzy Miller odpowiedział na wczorajszą konferencję pana wraz z Telemostem, że nie było dwóch silnych wstrząsów, które miały doprowadzić do katastrofy. Nie zanotowały tego żadne rejestratory na pokładzie samolotu.
Odsyłam pana Millera i wszystkich, którzy są tym zainteresowani, do strony 79 polskiej wersji raportu pani Anodiny. Tam jest wykres, który pokazuje naprężenia i wstrząsy pionowe. Na tym wykresie widać wyraźnie, oczywiście po odpowiednim powiększeniu, żebyście państwo mogli się temu solidnie przyjrzeć, że mamy do czynienia z dwoma silnymi wstrząsami, które wczoraj pokazywał także na prezentacji pan profesor Nowaczek. One są usytuowane za punktem wyznaczonym przez system, przez piąty alarm systemu TAFS, czyli Terrain Awareness and Warning System, który leży kilkaset metrów za brzozą. Istota rzeczy polega na tym, że ten samolot nie skręcił, nie zmienił trajektorii lotu po uderzeniu w brzozę, tylko dużo dalej, właśnie po tych dwóch wielkich wstrząsach. Te wstrząsy są odnotowane przez przyrządy kontroli parametrów lotu, w związku z tym pan Miller może tylko udawać, że ich nie ma tak długo, jak długo transmituje jego słowa telewizja. Prawda jest inna.
Panie ministrze, także gdy idzie o stronę rosyjską, no, główny zarzut to jest ten, że komendy były błędne, że kontrolerzy wprowadzali polskich pilotów w błąd poprzez...
Rzeczywiście systematycznie wprowadzali w błąd.
Ale także, że system radiolatarni był niewłaściwy, że były tam różnego rodzaju braki, deficyty, że było to niesprawne. Czy będą jakieś konsekwencje także ze strony rosyjskiej?
A proszę Państwa, raport, materiał, opracowanie pana Millera w istocie uniewinnia stronę rosyjską od najcięższych zarzutów. Nie wspomina w ogóle o udziale centrali moskiewskiej w całym tym procederze wprowadzania w błąd pilotów. Przecież to było tak, że przez cały czas kontrolerzy lotu łączyli się z Moskwą i podejmowali decyzje w zależności od tego, co dyktowała Moskwa. O tym materiał pana Millera milczy i nie mówi o obowiązku zamknięcia lotniska. Nie mówi także o tym, że nie dostarczono stronie polskiej podstawowych dokumentów, podstawowych danych. Dlatego też ja nie sądzę, żeby tutaj ktoś miał ponieść odpowiedzialność w sytuacji, w której komisja pana Millera nawet nie dowiedziała się, kto z centrali moskiewskiej wydawał takie właśnie polecenia. Ten materiał ma wyczyścić stronę rosyjską, a nie stawiać w stan oskarżenia. W stan oskarżenia stawia się prezydenta, w stan oskarżenia stawia się przede wszystkim polskich pilotów, którym się zarzuca niekompetencje. I robi to człowiek, który sam bezpośrednio jest odpowiedzialny za to, że samolot z prezydentem na pokładzie poleciał tam, nie wiedząc, że lotnisko nie jest przygotowane do odbioru samolotu z prezydentem na pokładzie.
Raport Millera obala też te zarzuty, które były wałkowane do znudzenia w mediach i rosyjskich, ale także w polskich, a przez to w zagranicznych, o naciskach, rzekomych naciskach generała Błasika, rzekomych naciskach pana prezydenta. Później, jak pamiętamy, pojawiła się informacja o kłótni generała Błasika z kapitanem Protasiukiem przed wylotem. Raport mówi, tego wszystkiego nie było.
Rzeczywiście to mówi opracowanie pana Millera, ale proszę zwrócić uwagę, że równocześnie podczas prezentacji dzisiaj, 2 godziny temu, sam minister Miller zrzucił odpowiedzialność za niewskazanie lotniska zapasowego właśnie na pana prezydenta, nawet stwierdzając, iż fakt niewybrania tego lotniska przez załogę obarcza prezydenta Rzeczpospolitej. No, to jest już skrajna bezczelność. To jest już skrajna bezczelność, zwłaszcza w sytuacji, w której rzeczywiście obiektywne badanie musi pokazać, że nie było żadnych nacisków, że nie było żadnej presji, że piloci podejmowali decyzje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i sztuką lotniczą.
No właśnie, ten wątek związany z panem prezydentem, także bardzo ciekawy. Dało się zauważyć na konferencji, panie ministrze, taki podział pomiędzy dziennikarzy polskich i rosyjskich. Rosyjscy dopytywali się o tezy makowskie, jak na przykład alkohol w krwi generała Błasika, jak sprawa nacisków, obecności w kokpicie i tak dalej. Polscy dziennikarze bardziej pytali o kontrolerów lotu właśnie i ich rolę w całej tej katastrofie. Telewizja, jak zauważyłem, także telewizja TVN tak troszeczkę szła tym tropem rosyjskim, ale to tak nawiasem mówiąc, panie ministrze, sprawa pana prezydenta i tego, co mówili członkowie komisji, że prezydent no, nie wybrał tego lotniska zapasowego, gdy okazało się, że prawdopodobnie nie zdołają wylądować i to opóźnienie w decyzji prezydenta mogło skutkować tym, że oni nie odlecieli.
No ale to jest oczywisty właśnie fałsz, to jest oczywista insynuacja i kłamstwo, nieprawda. Problem lotniska zapasowego leżał w gestii rosyjskiej i Moskwa, mimo wielokrotnych próśb kontrolerów lotu, które trwają jeszcze do pół minuty przed tragedią. Jeszcze pół minuty przed tragedią kontrolerzy lotu proszą, żeby Moskwa wyznaczyła zapasowe lotnisko, a Moskwa odmawia. Tutaj leżał problem, a nie w stanowisku pana prezydenta, bo opisane wydarzenia dotyczące prezydenta dzieją się na 45 minut, czy na 35 minut przed lądowaniem, gdy pan kapitan Protasiuk mówi bardzo wyraźnie, że jeżeli nie będzie pogody, odejdziemy na drugi krąg i możemy 30 minut powisieć, mówi dokładnie, czyli krążyć nad lotniskiem, co oznacza, że nie było żadnej konieczności natychmiastowego wskazywania lotniska zapasowego, jednego zresztą z dwóch, które było przygotowane. Za to była taka konieczność na 5, 10, 15 minut przed wylądowaniem, kiedy już wiadomo było, jak dramatycznie zła jest pogoda, że nie można tam lądować i wtedy to Moskwa odmówiła wskazania zapasowego lotniska. Pan Miller wkupuje się w rosyjskie łaski. Pan Miller próbuje zmniejszyć albo zakryć w ogóle odpowiedzialność rosyjską, w tym rosyjskiej centrali, przerzucając odpowiedzialność na pana prezydenta. Robi to wszystko dlatego, żeby nie wyciągnięto odpowiedzialność wobec niego samego, bo to on jest odpowiedzialny za to, że nie było tam boru, on jest odpowiedzialny, że nie sprawdzono tego lotniska, on jest odpowiedzialny, że Polacy lecieli nie wiedząc, w jak dramatycznym stanie, jak bardzo nieprzygotowane jest lotnisko Siewierny-Śmoleński.
Panie ministrze, ja oprócz konferencji tak pobieżnie, no siłą rzeczy, bo to jest ponad 300 stron, przeglądałem raport i tam na stronie 307, gdy mowa o przygotowaniach załogi do lotu i wstępnych przygotowaniach do tego lotu, w punkcie 79 mowa jest o tym, że złożone plany lotu na 10 kwietnia były powieleniem planów z 7 kwietnia na lot do Smoleńska z premierem, czego dowodem jest fakt wybrania lotniska Witebsk jako lotniska zapasowego. 7 kwietnia lotnisko to było czynne, natomiast w dniu 10 kwietnia, dzień wolny od pracy, było nieczynne i nie mogło być lotniskiem zapasowym. To świadczy o dużym bałaganie osób, które przygotowywały tę wizytę.
Tych problemów jest niestety więcej. Zwróćmy uwagę na fakt, że pan prezydent miał samolot, na którym leciał pan prezydent, miał być pilotowany przez pana pułkownika Stroińskiego, szefa eskadry, najbardziej doświadczonego pilota, którego jednak zabrał sobie pan premier trzy dni wcześniej i dlatego wyznaczono w ostatnim momencie kapitana Protasiuka. To także świadczy o politycznych aspektach przy organizowaniu tej wizyty, ale za nie odpowiedzialna jest bezpośrednio kancelaria pana premiera. Za nie odpowiada sam pan premier i jego prawa ręka, pan minister Arabski.
No bo to wygląda na to, panie ministrze, że tak jak nieraz studentom się zdarza kopiuj i wklej, taka metoda, to tak samo składane były plany lotu na 10 kwietnia. Po prostu przekopiowano sobie to, co było z 7 na 10. Nieważne, że Witebsk jest zamknięty, ale u nas na papierze figuruje jako lotnisko zapasowe.
Na pewno walka z panem prezydentem uprawiana przez rząd doprowadziła do lekceważenia wszystkich zasad bezpieczeństwa, także tych, o których się teraz mówi.
Panie ministrze, a jeszcze sprawa Biura Ochrony Rządu. Dobrze, że generał Janicki dostał tę gwiazdkę, no bo tutaj o odpowiedzialności BOR-u nie ma ani mowy, ani zdania.
To jest kwestia nie tylko odpowiedzialności, ale także odpowiedzialności ministra Millera, który nadzoruje Biuro Ochrony Rządu. Oni obaj zostali awansowani. Prezydent zginął, elita polskiego narodu zginęła, a ludzie odpowiedzialni za to, że nie zostali, że polska strona nie została ostrzeżona, jak w tym stanie jest lotnisko, ludzie za to odpowiedzialni awansowali. To jest ta pedagogika społeczna pana premiera Donalda Tuska.
Panie ministrze, co dalej po ogłoszeniu tego raportu? Czy on zamyka sprawę? Co teraz będzie się działo w sprawie katastrofy?
Czekamy na solidny raport, czekamy na materiał, który rzeczywiście dokona analizy zarówno miejsca wypadku, jak i wraku tego samolotu, sprawdzi wiarygodność zapisu czarnych skrzynek, dokona faktycznego oglądu tego, co się działo w ostatnich sekundach, spróbuje sprawdzić, dlaczego doszło do awarii przycisku, odejście, co było przyczyną dwóch silnych wstrząsów w ostatnich sekundach tego lotu. To są wszystko zagadnienia do sprawdzenia, które są przed nami i one będą musiały zrobić wtedy, kiedy na czele rządu Rzeczpospolitej będą stali ludzie, którzy będą dążyli do prawdy, a nie do ukrywania rzeczywistych przyczyn tej najstraszniejszej tragedii w dziejach Polski.
No minister Miller na pewno się dwoma wstrząsami zajmować nie będzie, bo powiedział, że ich nie było, że samolot był sprawny, więc jakby zamyka się cała sprawa, panie ministrze.
Proszę Państwa, jeżeli sprawnym jest samolot, w którym nastąpiła awaria całego zasilania, to rzeczywiście można powiedzieć, że takim właśnie jest minister Miller ministrem polskim, jak sprawność samolotów bez zasilania elektrycznego.
Ale czy będą dymisje? Pan spodziewa się jakiejś dymisji?
Wiecie, teraz nie sądzę, żeby pan Donald Tusk dokonał jakiejś dymisji. Nie myślę, żeby ten materiał, to opracowanie miało na celu nie tylko oczyścić Rosjan, ale także zdjąć odpowiedzialność ze wszystkich ludzi pana Donalda Tuska. To jest zasłony dymnej, a nie rzeczywiste dochodzenie do prawdy.
Panie ministrze, jeszcze na jedno bym zwrócił uwagę, ponieważ sama komisja Millera stwierdziła, że to był lot wojskowy. Jeżeli taki jest status lotu, mówiono wcześniej o locie cywilnym i 13 załączniku do konwencji chicagowskiej, dlatego on został wybrany, gdyż był to lot cywilny według tego, co było mówione wcześniej. To znaczy, że były lepsze możliwości wyboru prowadzenia śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, jak na przykład porozumienie polsko-rosyjskie.
Nie tylko były, ale taki był też obowiązek. Rezygnacja z porozumienia z 93 roku, będąca skutkiem układu, jaki zawarł pan Donald Tusk z panem Putinem 13 kwietnia, legła u podstaw tej całej serii kłamstw i oszustw, których jesteśmy świadkami po dzień dzisiejszy. Nadal trzeba wskazywać, że tylko to porozumienie, które dawało nam równoprawną pozycję z Rosjanami, stwarzało szansę wyjaśnienia tego, co się w rzeczywistości zdarzyło. Przecież sama legalność komisji pana Mera jest zakorzeniona właśnie w porozumieniu z 93 roku. Chwilą, kiedy nie ma tego porozumienia, ta komisja jest zbiorem prywatnych osób mogących dywagować, ale nie mających żadnego zakorzenienia w prawie Rzeczypospolitej.
Ale jeżeli tak jest, to czy stwierdzenie, że lot miał charakter wojskowy, czy to jest donos złożony na premiera Rzeczpospolitej Polskiej, no, że została wybrana niewłaściwa procedura i to może skutkować trybunałem?
Niestety, dlatego że równocześnie ja przejrzałem ten materiał w ciągu tych kilku godzin, równocześnie w tym samym akapicie, w którym jest to stwierdzone, o czym ojciec mówi, dalsze stwierdzenia brzmią w ten sposób, że to dla Polski był to lot wojskowy, dla strony rosyjskiej był to międzynarodowy lot pasażerski. Krótko mówiąc, pan Miller daje panu Bogu ogarek, a diabłu świeczkę.
Panie ministrze, zatem główna teza jest taka, według Jerzego Millera, że to piloci no w zasadzie są winni, choć wykonywali czynności prawidłowo, no to jednak nie byli w stanie pewnych czynności wykonać, chociażby na skutek wyszkolenia, no i dowództwo. A więc głównie ci, którzy już chyba niewiele mogą w tej sprawie powiedzieć.
Zrzuca się odpowiedzialność na tych, którzy się nie mogą bronić, zrzuca się odpowiedzialność na pilotów, na generała Błasika i na prezydenta Rzeczypospolitej. Ten materiał jest materiałem politycznej obrony rządu pana Tuska.
Czy będzie zespół parlamentarny działał dalej?
Tak, oczywiście będziemy działali dalej. Jeszcze w sierpniu przedstawimy państwu szerszą prezentację ostatnich sekund lotu, a w końcu września mam nadzieję, że będziemy mogli zaprezentować raport.
Panie ministrze, jeszcze pojawiła się informacja, że MAK najprawdopodobniej odpowie na raport Millera. Czego możemy się spodziewać po takiej ripoście MAK-u?
Proszę ojca, myślę, że MAK będzie zaprzeczał wszystkim oczywistym faktom, nawet tym drobnym próbom pokazania rzeczywistej odpowiedzialności Rosjan, jaka jest zawarta w materiale pana Millera. Nawet te drobiazgi zostaną zakwestionowane. Tak sądzę, że będzie to ostra polemika, która stworzy panu Millerowi możliwość powiedzenia: zobaczcie, na pewno mówimy prawdę, bo Anodzina nas atakuje. To taki kamuflaż, który był w czasach komunistycznych często stosowany.
Antoni Macierewicz, szef zespołu parlamentarnego do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, był naszym gościem. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panu Bawie.